Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W Watykanie trwają półkolonie dla dzieci pracowników gubernatoratu. Papież złożył im niezapowiedzianą wizytę.
Jeśli będziemy milczeć w obliczu niszczenia symboli naszej cywilizacji, to sami spłoniemy jak Reichstag w 1933 roku, ostrzega kardynał Dominik Duka.
Kościół w Niemczech wspiera Żydów w walce z narastającym w tym kraju antysemityzmem.
21 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek złożył niezapowiedzianą wizytę dzieciom, które uczestniczą w półkoloniach w Watykanie. Jest to doroczna inicjatywa organizowana przez gubernatorat Państwa Watykańskiego. Uczestniczy w nich setka dzieci od 5 do 14 lat. Atmosfera była bardzo rodzinna, pełna prostoty i ojcostwa. To zdaniem koordynatora wypoczynku dzieci w Watykanie, księdza Franka Fontany, szczególnie zapadło im w pamięci po wizycie papieża. Przyszedł do nich rano w czasie śniadania i pozostał przez całą godzinę.
To była ogromna niespodzianka. Mnie nawet tam nie było. Dzieci jadły śniadanie, a ja pojechałem do biura, aby zrobić fotokopię. Otrzymałem telefon, że papież bez żadnej asysty wyszedł z domu świętej Marty i idzie do nas, do auli Pawła VI. Szybko wsiadłem do samochodu i udało mi się przyjechać jeszcze przed jego wejściem. Przeszedł między stołami, witając dzieci i rozmawiając z nimi. Interesował się, jak spędzają w Watykanie wakacje, czy są zadowoleni, jaki mają program. Dzieci były bardzo zaskoczone, trochę zdumione do tego stopnia, że całkowicie zamilkły. Potem troje dzieci zadało mu pytania, które przygotowaliśmy wcześniej, bo chcieliśmy mu je przesłać. Na koniec pozdrowił wszystkich, a szczególnie animatorów.
Jedno z pytań Franciszkowi zadała 10-letnia Ludwika.
Wydawał mi się bardzo szczęśliwy, był uśmiechnięty. Zapytałam go, jakie rzeczy najbardziej lubi robić jako papież. Odpowiedział, że jest ich wiele, ale bardzo lubi także przebywać z dziećmi, dlatego przyszedł do nas.
Słowa papieża zostały przyjęte w Armenii bardzo pozytywnie, z wielką wdzięcznością, oddaniem i jeszcze większą radością bardzo nas umocniły. Są to bowiem słowa bardzo ważne dla budowania pełnego pokoju i natychmiastowego zawieszenia broni. W ten sposób ordynariusz Europy Wschodniej dla Ormian Katolików odniósł się do niedzielnego apelu papieża o rozwiązanie konfliktu na granicy Armenii i Azerbejdżanu.
Arcybiskup Rafael Minasian wezwał kraje europejskie, aby nie zapominały o Armenii, w której chrześcijanie stanowią 99% społeczeństwa, a gdzie tak wielu ludzi cierpi. Wspólnota chrześcijan na Kaukazie żyje w ciągłym zagrożeniu. Uważam, że interwencja Unii Europejskiej i innych krajów europejskich, ich pomoc w rozwiązaniu tutejszych problemów, byłaby bardzo ważna i byłaby uznana za wyraz troski i pamięci o Ormianach. Nie boimy się. Wierzymy, że Pan wybrał nas, abyśmy tutaj, na tej ziemi, byli jego świadkami, dodał ormiański hierarcha.
Ordynariusz Europy Wschodniej dla Ormian Katolików przyznał, że słowa papieża nie przyniosły jak do tej pory pożądanych efektów. Walki na granicy trwają, a panująca tam sytuacja jest bardzo poważna i delikatna, twierdził arcybiskup Rafael Minasian.
Jeśli będziemy milczeć w obliczu niszczenia symboli naszej cywilizacji, to spłoniemy jak Biblioteka Aleksandryjska czy Reichstag w 1933 roku. W ten sposób zaprzepaszczone też zostaną wszystkie nasze zdobycze, takie jak demokracja, poszanowanie praw człowieka i wzajemna tolerancja pomimo różnic, napisał kardynał Dominik Duka, komentując pożar w katedrze Nantes. Jego zdaniem, gdyby miały się potwierdzić przypuszczenia o świadomym podpaleniu tej świątyni, byłby to atak na naszą cywilizację.
Kardynał Duka przypomina, że już ubiegłoroczny pożar katedry Notre Dame był porównywany do pożaru starożytnej Biblioteki Aleksandryjskiej. Przyznaje zarazem, że nie jest usatysfakcjonowany wynikami dochodzenia na temat przyczyn pożaru w paryskiej katedrze. Apeluje więc do mediów, by o tych wydarzeniach informowały w sposób uczciwy i prawdziwy, bez przemilczeń. Wzywa też urzędy publiczne, aby były szczere względem swych obywateli. Kardynał Duka przypomina, że zanim doszło do pożarów katedr w Paryżu i w Nantes, we Francji miało miejsce wiele ataków na chrześcijańskie miejsca kultu, włącznie z zabójstwem księdza Jacques'a Amela podczas sprawowania Eucharystii. Liczba ataków na chrześcijańskie kościoły i żydowskie synagogi jest dziś ogromna, podkreśla arcybiskup Pragi.
Kościół katolicki w Niemczech zapewnia Żydów o swym poparciu w walce z narastającym w tym kraju antysemityzmem. Tym razem nie będziemy już odwracać wzroku. Nie tylko jako obywatele, ale również jako chrześcijanie mamy obowiązek sprzeciwiać się antyżydowskim uprzedzeniom i atakom na Żydów, napisał kardynał Reinhard Marx w liście do Centralnej Rady Żydów w Niemczech, która obchodzi w tym roku 70-lecie swojego istnienia.
Kardynał Marx przyznaje, że powołanie do życia tej instytucji zaledwie 5 lat po zakończeniu wojny było znakiem, odważną i świadomą decyzją odbudowania życia żydowskiej społeczności w Niemczech. Pomimo straszliwej historii Żydów w tym kraju oraz faktu, że wielu sprawców nie poniosło kary za swe zbrodnie.
Osobny list do Centralnej Rady Żydów wystosował też nowy przewodniczący Episkopatu Niemiec, biskup Georg Betzing. On również wyraża ubolewanie z powodu narastania antysemityzmu w Niemczech i przyznaje, że działania Rady mające na celu zwracanie uwagi opinii publicznej na działalność ugrupowań ekstremistycznych i antysemickich, odgrywa ważną rolę w rozwoju kultury demokratycznej w tym kraju. Ataki na Żydów są atakiem na naszą demokrację i nasze współistnienie, podkreślił biskup Betzing.
W syryjskim Aleppo odbyła się wczoraj rekonsekracja XIX-wiecznej maronickiej katedry. Świątynię zniszczyli 7 lat temu dżihadyści, którzy próbowali wymazać z miasta wszelkie ślady chrześcijaństwa. Odbudowa była możliwa dzięki papieskiemu stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które przeznaczyło na ten cel 400 tysięcy euro.
Bez wsparcia rekonstrukcja byłaby niemożliwa dla kurczącej się wspólnoty syryjskich chrześcijan. Przed wojną w Aleppo żyło około 180 tysięcy wyznawców Chrystusa. Obecnie jest ich 6 razy mniej. Rekonsekracja to znak nadziei i odrodzenia, nie tylko materialnego, ale przede wszystkim odrodzenia się wspólnoty, która nie dała się pokonać złu, uważa arcybiskup Joseph Tobji.
Jesteśmy, jeszcze żyjemy. To wiadomość, którą przesyłamy dziś całemu światu w związku z rekonsekracją naszej katedry. Mimo ogromnego spadku liczby chrześcijan w Syrii, spowodowanego głównie skrajnym ubóstwem, wciąż jesteśmy wspólnotą, udało nam się zachować wiarę. To, że nie spadają już bomby, nie oznacza, że jest łatwiej. Wojna była straszna, ale teraz dzieją się tutaj rzeczy jeszcze gorsze niż bombardowania. Niszczą nas sankcje gospodarcze, których bezpośrednią konsekwencją jest ubóstwo ludności. Urzędnik zarabia około 20 euro miesięcznie. Więc łatwo sobie wyobrazić, jak trudno jest przeżyć jego rodzinie. Do tego brakuje leków i opieki medycznej, wszelkiego rodzaju maszyn, także rolniczych. To sprawia, że wiele osób widzi przyszłość w ciemnych barwach. Dlatego wielu wyjechało lub myśli o emigracji. Chcą uciec od głodu i ocalić swoje rodziny. Proszę naszych braci i siostry na całym świecie o modlitwę za nas. Modlitwa ma ogromną moc. Pozwala przekroczyć ograniczone możliwości człowieka. To sam Bóg, który działa.
Chrześcijanie prześladowani są również w chętnie odwiedzanym przez turystów Maroku. Goście z zagranicy nie odczuwają niedogodności, gdyż w kraju znajdują się kościoły zbudowane specjalnie dla nich i dla pracujących tam obcokrajowców. Jednak korzystanie z nich jest surowo wzbronione rdzennym mieszkańcom. Aresztowanie grozi im nawet za wejście do świątyni.
W najgorszej sytuacji znajdują się nawróceni na chrześcijaństwo muzułmanie. Niektórzy są aresztowani nawet 3 razy w tygodniu. Na posterunku namawia się ich do powrotu do islamu i poddaje szykanom, gdy odmawiają, wyjaśnia Jawad el-Hamadi, przewodniczący marokańskiego stowarzyszenia na rzecz praw i swobód religijnych.
Miejscowe prawo mówi, że wszyscy Marokańczycy są muzułmanami, dlatego ktoś, kto przechodzi na chrześcijaństwo, musi liczyć się z ograniczeniem praw obywatelskich. Jednak prawdziwe problemy pojawiają się wówczas, gdy chrześcijańskim neofitom zostaje postawiony zarzut bluźnierstwa. Trafiają wówczas do aresztu na dłużej i bywa, że padają ofiarą przemocy. Obrońca praw człowieka przyznaje, że policja grozi aresztowaniem także małżonkom zatrzymanych i ich dzieciom.
Ponieważ Maroko jest krajem turystycznym, w którym pracuje wielu obcokrajowców, władze starają się umożliwić im praktykowanie swoich religii. Stąd istnieją dwie wspólnoty chrześcijańskie: legalna, czyli obcokrajowcy, którzy tu mieszkają, i nielegalna, Marokańczycy, którzy przeszli na chrześcijaństwo z islamu i spotykają się na modlitwach w domach prywatnych z obawy przed prześladowaniami, wyjaśnia Javad El Hamidi. W kościołach nie są mile widziani, gdyż duchowny, który przyjmuje Marokańczyków, może zostać oskarżony o prozelityzm, a to w tym kraju przestępstwo, za które można trafić do więzienia nawet na 3 lata.
Szacuje się, że około 30 tysięcy cudzoziemców mieszkających na stałe w Maroku to katolicy, ponad 10 tysięcy protestanci. Liczba rdzennych chrześcijan marokańskich nie przekracza 8 tysięcy. John Tolkien może być źródłem inspiracji dla chrześcijańskiej ekologii. On sam uważał się za konserwatywnego ekologa. Dla niego prawdziwe życie nie rozgrywało się w mieście przemysłowym, lecz właśnie pośród natury, uważa ojciec Philippe Verdun, autor książki o dobrej nowinie w Śródziemiu. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, przyznał on słuszność madryckiemu duszpasterstwu młodzieży, które na początku lipca zorganizowało tygodniową pielgrzymkę śladami Laudato Si i Władcy Pierścieni. Zdaniem ojca Verduna na pewno można łączyć te dwa dzieła. Niewykluczone, że Tolkien zainspirował papieża Franciszka.
Podkreśla on również, że ekologia Tolkiena ma charakter ściśle chrześcijański.
We Władcy Pierścieni przedstawiona jest swego rodzaju filozofia, według której, aby być wolnym, trzeba stawić opór wyobcowującej i zniewalającej nas technice, by powrócić do zjednoczenia z naturą, która postrzegana jest jako przestrzeń wolności. Natura to miejsce, gdzie człowiek może być sobą i może odnaleźć prawdę o swojej relacji z innymi, w tym również z Bogiem. Widzimy zresztą we Władcy Pierścieni, że Saruman, czarodziej biały, przechodzi na stronę zła, popada w szaleństwo, w pychę, właśnie wtedy, gdy chce podporządkować sobie innych za pomocą przemysłu, wycinając drzewa, zrywając jedność z naturą, której był symbolem. Pierwotnie bowiem jego wieża była otoczona lasami, wspaniałą zielenią, lecz nagle przekształca on drzewa, które były jego przyjaciółmi, w źródło energii, by produkować uzbrojenie.
Mówiąc o chrześcijańskiej ekologii Tolkiena, ojciec Verdun zastrzega jednak, że geniusz brytyjskiego pisarza najpełniej przejawia się w tym, iż w swej twórczości zdołał on zawrzeć całą swoją katolicką wiarę i przekazać czytelnikowi fundamenty chrześcijańskiego świata.
Myślę, że Tolkien wszedł na drogę, którą wskazał mu jego mistrz, kardynał Newman. Tolkien nie znał go osobiście, ale wzrastał w środowisku angielskich oratorianów. Należał do nich jego opiekun i wychowawca, ojciec Francis. Kardynał Newman twierdził, że trzeba na nowo ewangelizować wyobraźnię. Łaska Boża działa bowiem również wtedy, gdy śpimy i marzymy. Nasze serca, nasza inteligencja to ogromny kontynent pełen obrazów i marzeń i ten świat trzeba w nas ewangelizować. Dlaczego? Bo w ten sposób można się wyrwać ze świata, który aż nadto jest naznaczony przez rutynę i zło. Wyobraźnia pozwala nam marzyć o naszym życiu, jakbyśmy byli rycerzami czy świętymi, ludźmi, którzy gotowi są oddać życie za innych, jak Frodo, który poświęcił się nie tylko za swych przyjaciół, ale dla całego Śródziemia. Takie jest powołanie każdego chrześcijanina – oddać swoje życie na wzór naszego Pana, aby świat był piękniejszy i wspanialszy, aby ludzie, nasi bracia, byli bardziej wolni. Na tym polega cała historia Władcy Pierścieni.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.